Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ze mną jest Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie ministrze, pan już wie, czym jest Pegasus? System Pegasus?
Jeżeli myślimy o tym samym, co pan, znaczy pan nawiązuje do mojej wypowiedzi dla TVN-u, to jest oczywiste. Natomiast ja wypowiedzi spytałem redaktora o to, co on rozumie pod systemem Pegasus, bo w mediach pojawia się 150 różnych informacji.
No to ja od razu, żeby wyjaśnić. System izraelskiej firmy NSO Group, który służy do inwigilacji takiej dość dogłębnej telefonów osób, które się namierzy.
Jeżeli w opinii publicznej, w mediach pojawia się informacja o tym, że funkcjonuje jakiś system totalnej, masowej inwigilacji, no to jest oczywiście wierutna bzdura, bo taki system nie istnieje, chyba że ktoś ma na myśli.
Dobrze, rozumiem, ale czy
Facebooka,
w Polsce funkcjonuje system izraelskiej firmy NSO Group Pegasus? Dokładnie ten konkretny system, nie żaden system totalnej inwigilacji, tylko ten konkretny system. Czy on w Polsce działa i czy służby go używały?
Ja nie mam wiedzy co do funkcjonowania tego konkretnego systemu, ale niezależnie od tego, czy to się będzie nazywało Pegasus, czy Minotaur, czy jakiekolwiek inne zwierzę mitologiczne sobie przywołamy, to najważniejszy fakt jest taki, być może zła wiadomość dla tych, którzy mają coś na sumieniu, że każde poważne państwo w sposób oczywisty stosuje narzędzia do zwalczania przestępstw, związane z rozwojem technologicznym. I to nie jest tak.
Czy każde poważne państwo będzie używało tych narzędzi, żeby inwigilować polityków opozycji?
Każde poważne państwo, panie redaktorze, ma narzędzia, od tego zacznijmy. Po drugie, nie mówi o tym, jakie narzędzia ma, to znaczy nie daje tych informacji na tacy przestępcom albo obcym państwom. Ale co najważniejsze, zawsze jeżeli jest stosowana jakakolwiek kontrola operacyjna, to ta kontrola operacyjna jest stosowana wyłącznie za zgodą sądu, wyłącznie. Więc,
a gdyby była stosowana nie za zgodą sądu, gdyby to była jakaś samowolka służb albo niektórych polityków, to co trzeba byłoby zrobić?
Gdyby to była samowolka polityków, to w sposób oczywisty, czy służb, gdyby doszło do jakiegokolwiek naruszenia prawa, no to po to są organa i procedury, żeby tego rodzaju przestępstwa ścigać. Natomiast mamy oświadczenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mamy oświadczenia prokuratury o tym, że wszystkie działania, że nie mają jakiejkolwiek wiedzy o nielegalnych podsłuchach. Znaczy nie jest tak, że ktoś w Polsce, panie redaktorze, jest, nie wiem, świętą krową ponad prawem, niezależnie od tego, czy jest wysoki, czy niski, czy jest politykiem, czy pielęgniarką. Każdy podlega pod to samo prawo. Nie, jeżeli w bardzo sformalizowanej procedurze służby występują z takim wnioskiem do sądu, a po to jest sąd, żeby właśnie kontrolować legalność tego typu działań, to po prostu taką kontrolę operacyjną się przeprowadza.
A jeżeli mówimy o osobach takich jak Krzysztof Brejza, jak Ewa Wrzosek, jak Roman Giertych, no to nie budzi pana wątpliwości, że coś takiego mogłoby się dziać. No jednak Citizen Lab to jest poważna instytucja, która takie wnioski wyciągnęła, podali konkretne liczby. No, może warto byłoby to zbadać choćby dlatego, że jest gdzieś na świecie dość poważna instytucja finansowana między innymi przez rząd Kanady i mówi, ci politycy byli inwigilowani.
W państwie prawa jest coś takiego jak podział kompetencji. Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma żadnych kompetencji w zakresie działań służb. To trzeba pytać tych, którzy są w tym zakresie kompetentni.
To może komisja śledcza.
Natomiast ona nie ma najmniejszego sensu działania, bo komisja śledcza powołuje się kiedy? Wtedy, kiedy państwo nie działa, kiedy instytucje zawodzą. A jeszcze raz powtórzę, znaczy mamy oświadczenia odpowiednich instytucji o tym, że w żaden sposób nie naruszano prawa,
mamy oświadczenia, ale mamy też podejrzenia,
działania,
że tak mogło być, no, panie ministrze, no ale jest taka debata na ten temat, przecież my o tym teraz rozmawiamy, nie od dziś rozmawia się o Pegasusie, wręcz w 2019 roku Tomasz Rzynkowski z Prawa i Sprawiedliwości, pana kolega z ław poselskich, dziennikowi.pl powiedział, tak, Pegasus w Polsce jest, zajmuje się nim kilkunastu funkcjonariuszy, do tego upoważnionych, tak więc skoro Pegasus w Polsce jest, skoro jest podejrzenie, że mógł być używany do inwigilowania opozycji, dlaczego nie wszcząć na przykład śledztwa w tej sprawie?
Znaczy czymś oczywistym jest, nie wiem, abstrahując od Pegasusa czy nie Pegasusa, jeszcze raz mówię obojętnie, jak cokolwiek się nazywa. No to
Trzymajmy się jednak tego Pegasusa, bo mówimy o tym konkretnym systemie, panie ministrze.
Mówię abstrakcyjnie. Czymś oczywistym jest, że państwa dysponują narzędziami, nowoczesnymi technologiami. Powiem panu więcej, nawet w 2012 roku został zakupiony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne z firmy włoskiej firmy, w czasach, kiedy premierem był Donald Tusk,
ale mówimy o czasach minionych w tym momencie.
Ja mówię o tym, że czymś normalnym jest posiadanie przez służby narzędzi.
Ja to wszystko rozumiem i pan to powtarza po raz kolejny. Oczywiście, zgadzam
się. Robi się jakąś wielką aferę, odniosę do afery medialnej tak zwanej, tego kapiszona wyborczej, gdzie na pierwszą stronę gratuluję newsa, bo już 50 redakcji zdążyło o tym napisać w ciągu tych 4 lat, gdzie odkryli nagle, że została udzielona jakaś dotacja Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.
Pan już to mówił i pan się pod tą dotacją, pod CBA mają podpisać, prawda? To jest prawda, że pan podpisał się pod tymi 25 milionami?
To było wielokrotnie wałkowane w mediach.
Jest tam podpis Michał Woś pod tym. tymi przelewami.
W pełni legalnie Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało dotacje dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zwalczanie przestępczości. Nie ma tu najmniejszej wątpliwości.
Tego ruchu była badana, prawda?
Była badana wielokrotnie.
Kto także
przez Najwyższa Izba Kontroli pod kierownictwem Krzysztofa Kwiatkowskiego między innymi.
I były też opinie prawne.
Nie miał najmniejszych wątpliwości Krzysztof Kwiatkowski co do legalności działań. Znaczy tutaj nie stwierdzono jakiegokolwiek naruszenia prawa, bo czymś normalnym jest, jeszcze raz powtórzę, że służby muszą mieć narzędzia do realizacji kontroli operacyjnej.
Jest czymś normalnym, ja się absolutnie zgadzam, że służby muszą mieć narzędzia do kontroli operacyjnej.
Cieszę się, że się zgadzam w tym zakresie. Dziwię się, że Wyborcza się w tym zakresie nie zgadza.
Nie rozmawiamy
albo inne redakcje.
Nie. Ja myślę, że Wyborcza i inne redakcje nie zgadzają się w zakresie tego, jak te narzędzia są używane. Czy one być powinny używane do sprawdzania polityka opozycji podczas kampanii wyborczej, kiedy on jest szefem sztabu największego bloku opozycyjnego.
W tym zakresie nie mamy wiedzy poza doniesieniami medialnymi.
No to może powinniśmy te sprawy zbadać.
I poza informacjami od samych zainteresowanych. To tak samo już się zresztą pojawiła informacja w sferze publicznej. Ktoś zadał pytanie, czy mając takie narzędzia CBA od 2012 roku do 2015, czy stosowała te narzędzia wobec opozycji, czy nie. Znaczy ówczesnej opozycji, czyli teraz rządzących. Znaczy pojawiają się znaki zapytania, ale po to są procedury
właśnie,
w państwie.
Pojawiają się znaki zapytania. To są to procedury w państwie. Dlaczego nie wyjaśnić im oficjalnym prokuratorskim śledztwem?
Już mówię.
Dlaczego prokuratura odrzuca na przykład wniosek prokurator Ewy Wrzosek o zbadanie sprawy podsłuchiwania jej telefonu?
Już odpowiadam. Jeżeli będą oficjalne zawiadomienia, to oczywiście będą prowadzone postępowania. Natomiast
nie są prowadzone postępowania.
Pani prokurator Wrzosek z informacji medialnych też wiemy, że złożyła zawiadomienie, a następnie odmówiła prokuraturze przekazania swojego telefonu do zbadania tego telefonu.
To prokuratura czy nie ma narzędzi, żeby panią prokurator naruszenie, zmusić do tego, żeby
czy nastąpiło naruszenie, czy nie. Znaczy to jest coś zaskakującego. Znaczy jak państwo polskie ma zweryfikować rzetelność zawiadomienia, jeżeli ktoś, kto zawiadamia, nie chce dać tego telefonu do przebadania przez biegłych.
Dobrze, a prokuratura
ma jedno narzędzie, czyli powołanie biegłych. Powołać biegłego może w ramach postępowania, prowadzonego postępowania.
Taki scenariusz.
A pani prokurator tego telefonu
panie ministrze,
dać do sprawdzenia nie
przyjmijmy
chce.
Taki scenariusz, panie ministrze. Państwo wszyscy zaprzeczacie, że jakoby jakikolwiek system, nie tylko Pegasus, miał być wymierzony w polityków opozycji, w jakichkolwiek
polityków. No nie ma świętych krów.
To odpowiadamy.
No dobrze, ale, mówimy o tym, że każda kontrola operacyjna w Polsce jest stosowana w pełni legalnie, bo jest stosowana za zgodą sądu.
A skoro się okazuje, że są jednak doniesienia o tym, że taki system był wobec polityków opozycji stosowany, skoro wszystkie czynności są wykonywane legalnie, to są dwie możliwości. Albo były wykonywane legalnie po zgodzie sądu przez służby, albo były wykonywane przez służby obcego państwa. No tutaj mamy dwie możliwości. A jeżeli były wykonywane przez służby obcego państwa, to chyba warto byłoby tę sprawę zbadać.
Oczywiście, że warto tę sprawę zbadać.
No to może warto powołać komisję śledczą, może warto wszcząć postępowanie w prokuraturze.
Już mówię, komisja śledcza, postępowanie w prokuraturze bez problemu może być wszczęte pod warunkiem, że...
To dlaczego do tej pory nie zostało?
Znaczy, akurat wobec pana mecenasa Giertycha i wobec pana Brejzy jest prowadzone postępowanie karne i w związku z tym być może te doniesienia, o których mowa, używania kontroli operacyjnej. Natomiast wobec trzeciej osoby, o której pan wspomina, no to już panu powiedziałem. Zostało złożone zawiadomienie. Pani prokurator została poproszona o oddanie telefonu do zbadania tego telefonu przez biegłego i
nie odmówiła. Nie można tego telefonu nie pozyskać w żaden sposób.
Znaczy,
nie
prokuratura, może być decyzji. Prokuratura może zbadać telefon czy jakiś sprzęt, cokolwiek, powołując biegłego. To przecież prokurator nie jest informatykiem, który wejdzie i sprawdzi, czy coś się na tym telefonie działo, czy nie. Natomiast co do komisji śledczej, działa wtedy, kiedy państwo nie działa, kiedy są normalne procedury, to należy stosować normalne procedury.
Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Solidarna Polska jest dzisiaj moim i państwa gościem. My nie kończymy naszej rozmowy, ona trwa w radiu internetowym RMF24, na naszych stronach, w sieci oraz w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy.
Dziękuję pięknie. Za część radiową.
Tak, za część radiową i teraz przechodzimy do części internetowej. Panie ministrze, no ale skoro nic się nie stało, skoro Pegasus w żaden sposób nie był wykorzystywany do inwigilacji polityków nielegalnej, jeżeli byłaby to w jakikolwiek sposób możliwa legalna inwigilacja, to dlaczego na przykład rząd Izraela zmniejszył liczbę państw, które mogą taką technologię zakupić, wyrzucił z tej listy właśnie na przykład Polskę z powodu, tu cytat, są to państwa, których reżimy są totalitarne lub w których istnieją podejrzenia o naruszenia praw obywatelskich. Dlaczego od nowego roku nie mamy już w ogóle możliwości nabyć tego systemu, nawet gdybyśmy chcieli używać go w sposób absolutnie legalny, na przykład do poszukiwania terrorystów, bo przecież po to ten system powstał.
Czy pan tyle test postawił? Czy po pierwsze to są doniesienia medialne, o czym pan mówi? Po drugie, to też są doniesienia medialne. To też są doniesienia medialne o stosowaniu w ogóle tego konkretnego systemu do kontroli operacyjnej. A po trzecie też chcę jasno powiedzieć, znaczy nie jest tak, postęp technologiczny, nowoczesne technologie sprawiają, że także na rynku różnego rodzaju oprogramowania do chociażby stosowania kontroli operacyjnej, która zawsze jest za zgodą sądu, jest duża konkurencja. Są organizowane nawet targi międzynarodowe, gdzie tego rodzaju oprogramowanie jest kupowane czy to przez państwa, czy jest kupowane także przez prywatny sektor. I w związku z tym, wie pan, jeżeli prywatny sektor, to nie jest tak jak 50 lat temu, że się ktoś podpinał do jakiegoś druta gdzieś tam na jakimś słupie i słuchał 24 na dobę, znaczy... Mamy postęp technologiczny, tak? I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to też nie jest tak, że w Tel Awiwie gdzieś jest jakiś święty Graal i tylko wyłącznie jedno, jedyne państwo na świecie ma jakieś technologie, dzięki którym można stosować kontrolę operacyjną.
Ja się zgadzam. Pewnie można kupić to innego państwa, tym, ale ten Pegasus zrobił się jakoś szalenie popularny.
Właśnie pytanie. Pytanie, dlaczego być może mają lepszy marketing.
Może dlatego, że po prostu to jest bardzo dobry program, którego warto byłoby używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
Branżowe portale donoszą, że program kupiony w 2012 roku też nie jest wcale gorszym programem, a wokół niego jakoś nikt nie postuluje o powołanie komisji śledczej.
Bo wokół tego programu zdaje się, że nie ma podejrzeń o to, że był używany nielegalnie do inwigilacji polityków.
Pojawiły się takie pytania w przestrzeni publicznej, czy był używany. Znaczy w zakresie, zresztą też Citizen Lab wskazał między innymi wtedy w 2015 roku, że ten program jest stosowany przez Polskę, a z afery Wikileaks wiemy o tym, że agent z imienia i nazwiska podany, mający maila na serwerach CBA, zgłaszał do właściciela tej firmy włoskiej, że był ten przeciek. Więc można powiedzieć, że w tym zakresie naprawdę robienie afery z tego, że służby mają jakieś narzędzie, to jest jedno.
Dobrze,
Druga rzecz to jest stosowanie, rozumiem, stosowanie tego narzędzia. Ja powiem tak, po to jest państwo prawa i po to jest podział kompetencji, to jest bardzo ważne, między urzędnikami, że podkreślę, Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma żadnych kompetencji w zakresie działania służb. Jeżeli są wątpliwości, jeżeli ktoś naruszył prawo, to należy to zbadać, natomiast jest to odpowiedzialność już tych, którzy używają tego rodzaju narzędzi.
Czy prokuratura miałaby takie możliwości? Czy
przede wszystkim, panu służby nadzoruje pan premier, służby nadzoruje komisja do spraw służb, nie śledcza, komisja do spraw służb sejmowa. Oczywiście. Prokuratura prowadzi postępowanie, jeżeli jest złożone zawiadomienie.
A jeżeli nie ma zawiadomienia, prokurator nie może zrobić tego urzędu. Sam pan powiedział, że są wątpliwości nie tylko do tego systemu, są również wątpliwości co do systemu z 2012 roku, skoro jest tyle wątpliwości dotyczących tego, czy politycy w Polsce mogli być podsłuchiwani niezgodnie z prawem, to może warto tę sprawę raz na zawsze wyjaśnić.
Już było wielokrotne oświadczenia i z 2019 roku, i z 2021 i Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
które daje narzędzia śledczym
i prokuratury o tym, że nie ma w Polsce, nie mają wiedzy o jakichkolwiek nielegalnych podsłuchach. Jeśli ktoś ma konkret, jeśli ktoś ma wiedzę o tym, że któryś z podsłuchów miałby być nielegalny, no to oczywiste, że takie postępowanie będzie prowadzone.
Nie są konkretem?
Wie pan, doniesienia w przestrzeni publicznej funkcjonują 3 nazwiska. Wobec 2 z tych osób są prowadzone według tych informacji, czy te nazwiska, gdzie się tam pojawiają medialnie.
Jeżeli...
A zostało jedno nazwisko prokurator Wrocławskiego, której wyjaśniałem panu, z czego wynika to, że to postępowanie zostało podjęte. Znaczy, jeżeli ktoś odmawia zbadania sprzętu, który rzekomo miałby być skakowany, gdzie rzekomo miałby być ten koń trojański, no to cóż zrobić? Znaczy, jeżeli ktoś składa zawiadomienie, a później nie jest w stanie dowieść rzetelności tego zawiadomienia, bo odmawia prokuraturze możliwości powołania biegłego, no to rodzą się znaki zapytania.
Ale czy na przykład nie można byłoby pani prokurator, jeżeli uważacie państwo, że tak to wygląda, no, zmusić jakąś decyzję do oddania tego telefonu? Są takie narzędzia?
Nie wiem, panie redaktorze, nie jestem prokuratorem, nie jestem prokuratorem, nie prowadzę bezpośrednio postępowań, więc nie mam bezpośrednio też w tym zakresie wiedzy. Natomiast mam wiedzę o tym, co jest w przestrzeni medialnej podawane, jaki był stan faktyczny i punkt po punkcie, co się wydarzyło w związku z tym rzekomym atakiem na panią prokuratora.
Panie ministrze, do sprawa Pegasusa na pewno będzie do nas jeszcze wracała pewnie nie raz i nie 10, więc ja troszkę chciałbym zapytać o inne rzeczy. Jutro w Sejmie ma być wysłuchanie publiczne w sprawie tak zwanej ustawy Hoca, czyli weryfikacji szczepień przez pracodawców, szczepień pracowników przez pracodawców. Jeżeli ta ustawa trafi pod głosowanie, a pewnie w końcu trafi, to jak będzie Solidarna Polska głosowała?
Nie ma żadnej dyscypliny w Solidarnej Polsce. Są osoby, które z dużym dystansem podchodzą do tej ustawy, są krytyczne wobec jej rozwiązań. Są osoby, które wspierają te rozwiązania, także wśród tych 19 posłów Solidarnej Polski, więc nie ma żadnej dyscypliny. Wszystko zależy od ostatecznego kształtu tej ustawy. No ale oczywiście samo wysłuchanie publiczne jest ważne, żeby wysłuchać każdej ze stron, żeby pokazać, że być może tam nie ma jakichś większych ryzyk w zakresie tej ustawy, że to, co było najbardziej poważnego w ramach tych wątpliwości związanych z sanitaryzmem, być może już jest ograniczone, więc trzeba po prostu poczekać na ostateczny kształt.
A pan jakby głosował?
Ja popieram, zachęcam wszystkich do szczepień, natomiast poparcie samej ustawy zależy od ostatecznego ostatecznego kształtu. Nie wiemy, jaki jest ostateczny kształt, bo komisja wciąż pracuje.
A jeśli chodzi o zaostrzenie obostrzeń, to zdaje się, że pan minister Niedzielski mówił o tym, że jutro albo w piątek na konferencji prasowej mówił tak, że być może będzie decyzja o kolejnym zaostrzeniu obostrzeń. Pytanie, czy w obliczu piątej fali koronawirusa, czy w obliczu tego, co się dzieje, powinniśmy zaostrzać obostrzenia według pana i według pana ugrupowania do takiego stopnia, że na przykład nie wpuszczamy do restauracji ludzi niezaszczepionych?
Nie, ta przerwa między czwartym a piątą falą była niepokojąco krótka.
Tak, bardzo szybko odbiło, niestety.
Wiele osób nawet się nie zorientowało. Generalnie problem tak zwanego sanitaryzmu, czy jakiejś segregacji związanej z podziałem ludzi na szczepionych i nieszczepionych, jest problematyczny pod względem wolności konstytucyjnej. I to jest istotne.
Nie mówimy chyba o segregacji w tym momencie.
Mówimy o tym, o pewnych przywilejach dla tych, którzy są zaszczepieni. Znaczy, najważniejsze z mojego
punktu
widzenia...
Albo odpowiedzialności społecznej osób, które powinny się zaszczepić, ponieważ tu nie chodzi tylko o ich zdrowie.
Znaczy, ja wszystkich zachęcam do szczepień i dla mnie zawsze działającym argumentem jest to, że co do zachęcania, zmuszania do szczepień, że jak jakiś marynarz płynie na równik, tak, no to przecież musi cały pakiet różnych szczepień na choroby tropikalne zrobić i dopiero wtedy może wejść na statek, więc to jest jakiś tam argument. Z drugiej strony odpowiedź na to też jest słuszna, że ten marynarz dobrowolnie chce na ten równik płynąć, nikt go tam nie zmusza, nie pcha, tu jednak mnóstwo Polaków na co dzień żyje w Polsce i powinno żyć, korzystając z tych wolności konstytucyjnych, które mamy, więc to nie jest problem natury organizacyjnej, tylko to jest natury konstytucyjnej problem, na ile my możemy wkraczać w sferę pewnych wolności konstytucyjnych i rzeczywiście argument odpowiedzialności społecznej, o której pan redaktor mówi, no jest istotny, jest ważny, więc pod tym względem no, odpowiedzialnością ministra zdrowia oczywiście jest to, jak szerokie te restrykcje będą i jak walczyć z koronawirusem, natomiast najważniejsze z perspektywy państwa polskiego jest zachować wydolność służby zdrowia, to znaczy zapewnić łóżka tym, którzy...
Z tym jest problem, ponieważ mówimy o sytuacji, pomocy. W której zaszczepionych jest nadal niewystarczająco osób i tych osób, które przeszły COVID-19, aby zakończyć tę pandemię. Mówimy o piątej fali, kiedy łóżka mogą zapełniać się bardzo, bardzo, bardzo szybko. No i tu jest pytanie, no jeżeli mamy taką sytuację, jeżeli ludzie nie chcą się szczepić, no to mają swoje oczywiście argumenty, które są lepsze lub gorsze, ale nie chcą tego robić. Czy my kiedykolwiek wyjdziemy w pandemii, traktując tak łagodnie te kwestie, na przykład tych restrykcji albo obowiązku szczepień, bo obowiązek szczepień miał być dla nauczycieli, też... potem nie wiadomo, czy będzie dla nauczycieli na przykład.
Też trzeba jasno powiedzieć, że są państwa o dużo większych restrykcjach, gdzie mamy obrazki jak z Australii, gdzie tych ludzi tam ścigają, gdzie widzieliśmy te protesty z ostatnich dni. Zdaje się, że Holandia to była, tak, gdzie w ramach protestów różnych osób antyszczepionkowych czy protestujących przeciwko obostrzeniom policja była niezwykle brutalna i w Polsce jednak te restrykcje są niższe.
To są dość łagodne w porównaniu z tymi państwami.
A poziom zachorowalności jest porównywalny.
Ale poziom śmierci z powodu koronawirusa niestety nie jest porównywalny.
To prawda, dlatego wszystkich zachęcamy. Trzeba zachęcać do szczepień. Szczepienia nie gwarantuje, że się ktoś nie zakazi. Nie gwarantuje, że ktoś nie umrze, ale zmniejsza to ryzyko, tak przynajmniej mówią ci specjaliści, którzy się tym zajmują. Ja nie jestem ani lekarzem, ani jakimś tam doradcą medycznym.
Ale ma pan na pewno swoje zdanie. Może jednak zostawmy faktycznie rozmowę o skuteczności obostrzeń lekarzom. Ja chciałem zapytać jeszcze na koniec, czy Solidarna Polska i czy pan osobiście ma jeszcze zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy po tym, jak zawetował Lex TVN. Zresztą to nie jest pierwsza bardzo ważna dla Solidarnej Polski ustawa albo pakiet ustaw, które pan prezydent zawetował.
Znaczy, każdy zwet przynosi duże rozczarowanie i rozgoryczenie. Rzeczywiście skutki zastosowania weta w 2017 roku obserwujemy teraz, bo później przedstawione reformy przez pana prezydenta w sądownictwie spotkały się mimo wielokrotnych nowelizacji, rozmów z Komisją Europejską i tak dalej, spotkały się ze wściekłym atakiem i ci, dzięki którym decyzji, dzięki której zostali w Sądzie Najwyższym, ci sędziowie, decyzją pana prezydenta, ci najbardziej atakują uprawnienie pana prezydenta do powoływania sędziów. Co do regulacji rynku medialnego, też jest rozgoryczenie. Natomiast do pana prezydenta jako głowy państwa zawsze pozostaje szacunek i sympatia prywatna.
Zaufanie do tego, że będzie w planie politycznym, który spróbujecie zorganizować jako Zjednoczona Prawica, że on będzie jednak szedł razem z wami.
Nie, sympatia prywatna, bo pan prezydent prywatnie jest bardzo sympatyczną, niezwykle wartościową osobą. Natomiast w sferze publicznej Solidarna Polska z dużym rozczarowaniem przyjęła weto do ustawy regulującej rynek medialny. Dlaczego? Dlatego, że to było bardzo łagodne. Udało się narzucić tutaj narrację wielu dziennikarzom, być może pan może mieć oczywiście odmienne zdanie w tym zakresie niż ja.
Wydaje mi się, że mam, ale posłucham
do końca. I pewnie tak jest, natomiast wielu mówi, że to była jakaś ustawa o wolności mediów. Znaczy, to jest nieprawda. Znaczy, jeżeli w Polsce stosujemy, to była ustawa o tym, czy my mamy być krajem trzeciej kategorii i stosować prawo, czy mamy to prawo dostosowywać pod dyktat albo międzynarodowych korporacji, albo trzecie państw.
Ale to prawo jeżeli było Francji... wymierzone tak naprawdę tylko w jedną stację i w to, kto jest
właścicielem tej stacji. Prawo było wymierzone w to, żeby była równość wobec prawa, to znaczy, bądźmy precyzyjni, prawo stanowi, że kapitał spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i to wynika z prawa europejskiego także, może stanowić nie więcej niż 49% tego kapitału. TVN, akurat tak to się złożyło, panie że dotyczy ministrze, to TVN-u, zrobił sobie jakąś dziwaczną spółeczkę w Holandii.
Panie ministrze, jeżeli ja mogę
w Holandii,
to już było naprawdę dyskutowane tysiąc razy, więc
ale
ja
to trzeba wyjaśnić,
kropkę.
To nie dotyczy żadnej
panie
wolności mediów.
Było
wszystkie media by dalej funkcjonowały tak, jak funkcjonują, a podejrzewam, że TVN spokojnie znalazłby jakiegoś innego inwestora.
Nie jestem przekonany, czy możemy się tutaj w tej sprawie zgodzić, ale nie chciałbym o tym dyskutować, ponieważ wydaje mi się absolutnie, panie ministrze, że ta sprawa już została tyle razy przedyskutowana,
prawda,
że nic nowego
prawda.
W tym momencie nie wymyślimy. Więc chciałem jeszcze raz na koniec zapytać tylko, czy Solidarna Polska ma zaufanie do Andrzeja Dudy? Tak lub nie?
Solidarna Polska czuje kolejne rozgoryczenie w związku z wetem.
Rozgoryczenie słyszałem.
Natomiast do głowy państwa zawsze trzeba mieć zaufanie i trzeba być otwartym na bardzo...
Więc ufacie prezydentowi.
Na daleki dialog. Ufamy, że bardzo bliska współpraca pozwoli znaleźć wspólne zdanie chociażby przy kolejnym kroku, czy właściwie realizacji w końcu reformy wymiaru sprawiedliwości, bo ta w pełni nigdy nie doczekała się takiego załatwienia, jakie powinno być.
Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę, panie
ministrze. Bardzo dziękuję. Miłego wieczoru państwu.